Poproszę was wszystkich o otworzenie listu apostoła Pawła do Filipian, drugi rozdział. Przeczytam fragment następny w kolejności. To jest od wersetu 12. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecnością, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Ten fragment jest niesamowity fragment i naprawdę głębia tego, co jest napisane w Biblii, szczególnie w tym fragmencie, jest przerażająca w tym pozytywnym sensie. Dużo informacji o Bogu, dużo informacji o nas, dużo informacji o apostole Pawle, dużo informacji o jego relacjach z tymi ludźmi ze zboru. I to są bardzo głębokie i praktyczne rzeczy, które dotyczą naszego życia duchowego. I teraz chcę powiedzieć o tym, że ten fragment bardzo dużo mówi nam o zbawieniu. Ale nie tyle o samym zbawieniu, tylko o pewnym aspekcie zbawienia, który bym nazwał uświęcenie. On dużo mówi o uświęceniu. I spójrzmy na ten fragment, który teraz przeczytaliśmy w kontekście całego listu apostoła Pawła do Filipian. Jeżeli pamiętacie, wcześniej oczywiście to rozważaliśmy. Pierwszy rozdział, 21 werset. Apostoł Paweł mówi tak: albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. I mówiłem na ten temat, co to dla niego oznaczało, że dla niego życiem jest Chrystus. Dalej, 27 werset w pierwszym rozdziale apostoł Paweł pisze: niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Czyli z jednej strony on mówi, że dla niego ta Ewangelia i dla niego Chrystus jest życiem. Dalej on mówi, że podążając za jego przykładem, żeby Filipianie żyli tak samo. Żeby ich życie, wszystko co w tym życiu jest, było godne Ewangelii Chrystusowej. I teraz powstaje pytanie, co to oznacza mieć życie, które jest godne Ewangelii Chrystusowej? Co to oznacza żyć tak, że w naszym życiu jest pokazany Jezus Chrystus? W jaki sposób ludzie, Filipianie i też my, którzy czytamy dzisiaj, studiujemy ten list, możemy widzieć efekt tego, że działa w nas Ewangelia Chrystusowa? Jakie zmiany powinny być widoczne w naszym życiu? I tutaj widzimy właśnie, że apostoł Paweł pokazuje, że jest pewien balans. Werset 12, który przeczytałem, on mówi o tym, co powinniśmy my czynić w naszym życiu, żeby było to widoczne. Jest też w wersecie 13 pokazane, co Bóg czyni w naszym życiu. Jest ten balans. Nasza odpowiedzialność, Boże działanie. I dalej, od wersetu 14 widzimy, że jeżeli ten balans jest, jeżeli to wszystko jest zachowane tak, jak powinno być, będzie tego świadectwo i będzie tego efekt. I teraz zdaję sobie sprawę, że wiele osób w różnych sytuacjach próbuje wytłumaczyć werset 12 w taki sposób, żeby on mówił to, co oni chcą, żeby ten werset mówił. Inni, pewni ludzie tłumaczą to tak, że na zbawienie trzeba sobie zapracować. Czytają ten werset w taki sposób. Inni ludzie czytają ten werset w taki sposób, że dobrze, zbawienie jest Tobie dane jako dar, ale trzeba cały czas żyć w strachu, że może zrobisz coś, że to zbawienie stracisz. I to wszystko jest wyrwane z kontekstu. Żadna z tych tez nie jest poprawna. I chcę wytłumaczyć, co te wersety oznaczają, co oznacza ten cały fragment, który dzisiaj żeśmy przeczytali. Po pierwsze, pierwsze słowa w tym fragmencie obalają wszystko, każdą z tych tez. Tutaj apostoł Paweł mówi tak: przeto umiłowani moi. Co to oznacza? Do kogo on się zwraca i w jaki sposób się zwraca? Adam pewnie widzi, jakie słowo jest tutaj użyte w języku greckim, bo ma Biblię po grecku. I widzisz, że kiedy apostoł Paweł zwraca się do tych ludzi w zborze Filipi, on mówi, używa słowa agapetoi. I to jest słowo, które używa ktoś, kto chce pokazać, że ci ludzie są dla niego ważniejsi niż wszyscy. To jest tak jakby prawie taka miłość, która jest niesprawiedliwa. Często słyszałem od niektórych rodziców, że oni mówią, że mają dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę dzieci, ale to dziecko jest jakoś wyjątkowe, że wszystkich kochają tak samo, ale to jest wyjątkowe. I nie chcę debatować na ten temat. Może wszyscy rodzice w tym zborze powiedzą, że nie, tak nie jest. Taką opinię słyszałem, że jest jakaś szczególna więź. I to słowo przekazuje ideę takiej szczególnej więzi. Że tak samo wiemy, że Bóg miłuje wszystkich ludzi, ale szczególną miłość zarezerwował dla wybranych, dla ludzi wierzących, dla swojego Kościoła, dla tych, których odkupił Jezus Chrystus. Apostoł Paweł pisze tutaj tak samo. On pokazuje, używając tego słowa, że on zwraca się do ludzi, z którymi ma rodzinną więź, bardzo bliską, bardzo szczególną, w Jezusie Chrystusie. Czyli apostoł Paweł pisze do kogoś, kto jest zbawiony, kto jest częścią tej rodziny Chrystusowej. Nie do ludzi, którzy muszą jakoś na to zbawienie sobie zapracować. Sam ten zwrot mówi, że jest to niemożliwe. On pisze do kogoś, kogo bardzo kocha, i pokazuje, używając tego słowa, że to jest więź, która jest zarezerwowana tylko do ludzi, którzy są objęci tą miłością Jezusa Chrystusa. To jest taka rodzinna więź. I dalej. Pisze do tych ludzi, używając takiego zwrotu, pokazując, jak bardzo ich kocha, jak bardzo ich miłuje i że z nimi ma tą szczególną więź, i mówi o tym, żeby oni z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawowali. I teraz, bardzo ważne jest dla nas, żebyśmy zrozumieli, co Biblia mówi o zbawieniu. Co powinniśmy rozumieć i pamiętać o zbawieniu, co Biblia mówi na ten temat. Więc zbawienie w całości Biblii, całość Biblii, jeżeli weźmiemy i przeczytamy i zrozumiemy, mówi o zbawieniu jako sumę trzech aspektów. Coś, co się stało w przeszłości, coś, co się dzieje teraz, stale, i coś, co się będzie, coś, co będzie miało miejsce kiedyś w przyszłości. I teraz, usprawiedliwienie to jest coś, co się stało w przeszłości. Raz. To jest taki akt, kiedy Bóg nas w Jezusie Chrystusie usprawiedliwia przed Nim. Tak jakby wymazuje winę naszego grzechu. My jesteśmy usprawiedliwieni. On nie patrzy już na nas, jako na tych, którzy żyją w grzechu, tylko dzięki ofierze Jezusa Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni przed Nim. My to nazywamy, jesteśmy zbawieni. Tak jakby ten moment, kiedy człowiek przyjmuje fakt, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy i on przyznaje swoje grzechy, to jest ten moment usprawiedliwienia. To jest pewien aspekt zbawienia, usprawiedliwienie. Drugi aspekt zbawienia to jest uświęcenie. To jest proces, który następuje od tego momentu usprawiedliwienia aż do momentu, kiedy człowiek albo umrze, albo będzie zabrany z tej ziemi. I ten cały proces jest uświęceniem. I teraz jeszcze jest jeden moment, kiedy nasze ciało będzie przemienione, tak jakby uwielbione. I to jest ten moment, kiedy my jesteśmy całkowicie pozbawieni obecności grzechu w naszym życiu. Dlatego, że teraz, mimo że jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy uświęcani cały czas, upodabniani Jezusowi Chrystusowi, inaczej można powiedzieć, my nadal jesteśmy w grzesznym ciele i cały czas jesteśmy kuszeni. Możemy upadać, możemy popełniać grzech, ale ten moment uwielbienia naszego ciała, można powiedzieć, kiedy dostaniemy inne ciało, to jest tym momentem, kiedy człowiek jest całkowicie pozbawiony obecności grzechu w każdej formie. Więc te wszystkie trzy elementy składają się na zbawienie. Potocznie często mówimy, że zbawienie to jest ten jeden element, usprawiedliwienie. Ale w Biblii zbawienie to suma tych trzech. I teraz ten fragment, który przeczytałem, mówi o tym, że człowiek powinien z bojaźnią i z drżeniem sprawować swoje zbawienie, czyli ten drugi aspekt, uświęcenie. Nie, że powinien coś zrobić, żeby być usprawiedliwiony, dlatego że jest usprawiedliwiony dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, ani nie może nic zrobić, żeby dostać nowe ciało, które jest pozbawione grzechu. Tyle, że jaki powinien być nasz stosunek i nasz wkład w każdy moment naszego życia, wtedy, kiedy Bóg przeprowadza nas przez ten proces uświęcenia. O tym mówi apostoł Paweł. I teraz to, o czym on mówi o tym, że ten proces uświęcenia wymaga ogromnego wysiłku z naszej strony. My powinniśmy zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, żeby poddawać się Bogu w tym procesie uświęcenia. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na język polski, ale są takie powiedzonka, ja to nazywam chrześcijańskie klisze. Często na Facebooku, w sieciach socjalnych ludzie wklejają sobie, wiecie, takie banery i są hasła, które po prostu ładnie przekazują jakąś myśl. Czyli jest taka myśl let go and let God. Czyli innymi słowy, to jest gra słów, tak? Jest gra słów, że odpuść i pozwól Bogu. I nam wszystkim się wydaje, wow, fajnie, czyli powinienem sobie darować, nic nie robić i tak jakby Bóg wszystko zrobi. I to są rzeczy niebiblijne. Wiecie, my powinniśmy naprawdę precyzyjnie, pilnie, dzielnie studiować Biblię i rozumieć, co mówi Biblia, a nie studiować Biblię z Facebooka. I Biblia nie mówi takich rzeczy, że powinniśmy odpuścić, darować sobie wszystko i pozwolić, że Bóg wszystko zrobi. To nie jest prawda. Tylko Biblia mówi, że powinniśmy dokładać wszelkich starań do tego, żeby ten proces uświęcenia odbywał się w naszym życiu. I apostoł Paweł, i nie tylko apostoł Paweł, wiele razy o tym mówią. Wyobraźmy sobie sytuację, że jest ktoś z nas, który leży na kanapie przez cały dzień, każdy dzień i myśli, że on zdobędzie sobie, że będzie miał ciało, które jest super zbudowane. Duże mięśnie, pięknie wyrzeźbione i mocne. Nie ma takich ludzi na sali, którzy uważają, że to jest możliwe. To dlaczego my myślimy, że w duchowym aspekcie, że nasze duchowe mięśnie same się zbudują, leżąc w duchowy sposób na kanapie, nie robiąc nic? Nie jest to możliwe. To jest absurd, to jest zaprzeczenie. I Biblia mówi, że człowiek powinien dokładać wszelkich starań, żeby ten proces miał miejsce, żebyśmy budowali swoje duchowe mięśnie. I teraz, jaka jest motywacja, która prowadzi nas do tego, żebyśmy wkładali tak duży wysiłek? Co powinno nas motywować? I tutaj apostoł Paweł mówi, żebyśmy z bojaźnią i z drżeniem sprawowali to zbawienie. Pokazuje, jaki powinien być stosunek. To są dwa słowa, które nie raz apostoł Paweł używa w swoich listach. Bojaźń, phobos, słowo po grecku, drżenie, tromos, słowo po grecku. I pierwsze słowo oznacza strach, panikę, przerażenie, szacunek, zachwyt, bojaźń. To są różne emocje, takie jest przekazywane emocje o różnym spektrum. Z jednej strony może to być jakieś przerażenie faktycznie, kiedy czegoś się boimy, ale z drugiej strony może to być coś, co wprowadza nas w taki stan ogromnego zachwytu. Kiedy widzimy coś, co przeraża nas swoim pięknem, kiedy przeraża nas swoim majestatem, kiedy widzimy coś tak niesamowitego, tak pięknego, że nie jesteśmy w stanie wyrazić to słowami, kiedy nie jesteśmy w stanie odszukać emocji w sobie, żeby przekazać, co czujemy, kiedy mamy z tym styczność. I to oznacza to słowo. I też drugie słowo, drżenie, tromos, jest reakcja, kiedy człowiek trzęsie się ze strachu. Tak, to oznacza to słowo. Powinniśmy pamiętać, że to zdanie, te słowa, ta wypowiedź apostoła Pawła jest użyta w kontekście listu, który generalnie mówi o czym? O czym mówi list do Filipian? Jak inaczej jest nazywany? Listem o radości. Więc patrzcie, apostoł Paweł używa tych słów, to zdanie, w kontekście całego listu, który jest przepełniony radością. Czyli nastawienie tego, emocje, które tutaj są włożone, to są radosne emocje. Kiedyś Adam mówił kazanie o Jobie, że Job był sprawiedliwy i też zadał pytanie, dlaczego Job był sprawiedliwy. I doszliśmy do tego na podstawie studiowania Biblii, że na początku Job był sprawiedliwy, dlatego że on się bał, że Bóg coś mu zrobi. On wiedział, że Bóg ma absolutną władzę, absolutną kontrolę, może zrobić cokolwiek chce. I dlatego, jeżeli by on popełnił jakiś błąd, coś zrobił, on albo nawet ktokolwiek z jego rodziny, to od razu natychmiast nastąpi kara. I człowiek może czuć taki strach w stosunku do Boga. Te relacje z Bogiem mogą być oparte na tym przerażeniu, że tylko coś zrobi nie tak, od razu jest kara. I dlatego Job starał się być sprawiedliwy. Nie grzeszyć, nie robić czegoś, za co będzie ukarany. Na koniec listu, tej całej przygody, jaką miał, Job jest napisane, że on kiedyś słyszał tylko o Bogu, a później poznał go, tak jakby zobaczył go, poznał go sercem. On zrozumiał, jaki Bóg jest. I on zrozumiał, że dla Boga takie relacje, które są oparte na takim strachu, że ja tylko popełnię jakiś błąd, od razu Bóg mnie zniszczy, nie mają sensu. Dlatego, że my i Bóg jesteśmy zupełnie w innej skali. Jeżeli Bóg chce, On zniszczy nas natychmiast. Po prostu jesteśmy niczym w porównaniu z Bogiem. Ale Jemu nie chodzi o takie relacje. Jemu chodzi o relacje, które są oparte o miłość. On chce, żebyśmy słuchali Jego przykazań, żebyśmy byli posłuszni, dlatego że my Go kochamy jako Ojca, dlatego że widzimy, że On jest dobry, że On jest miłosierny, że On się troszczy o nas, że On dba o wszystko w naszym życiu, że my się zachwycamy stale, kim On jest, jaki jest, każdym aspektem Jego osobowości. O takie relacje chodzi Bogu. I takiego Boga poznał Job. I dlatego zobaczył go zupełnie inaczej. Więc słowa, które tutaj używa apostoł Paweł, one nie pokazują przerażenia, tylko pokazują zachwyt. Pokazują ten głęboki szacunek. pokazują to, kiedy my jesteśmy zachwyceni maksymalnie majestatem, osobowością Boga. Jeszcze jedna rzecz. Te słowa, które wypowiedział tutaj apostoł Paweł, one idą dalej po tym, i to mówiłem na poprzednim kazaniu, kiedy apostoł Paweł mówi o Jezusie Chrystusie. On mówił o tym, że Jezus Chrystus, będąc Bogiem, będąc tym, który niczym nie jest ograniczony, nie ma ciała, nie jest ograniczony ciałem, nie jest ograniczony czasem, nie jest ograniczony mocą, niczym. On wszystko ma w swojej dyspozycji. On może zrobić wszystko, co chce. Ten, który stworzył cały wszechświat i życie, które na nim jest, on dla nas przyjął postać sługi. Apostoł Paweł tłumaczy to wszystko i on jest przerażony głębią, niesamowitością, majestatem tego, co zrobił Bóg przez życie Jezusa Chrystusa, że patrząc na to, jak niesamowite jest zbawienie, jak przerażająca moc jest zawarta w Ewangelii Chrystusowej, że on nie jest w stanie zachować się i powiedzieć nic inaczej niż z bojaźnią i z drżeniem. To zbawienie, moc Ewangelii jest tak niesamowita, że nasze życie w tym procesie uświęcenia powinno być z takim nastawieniem, że my mamy strach i drżenie, że to jest coś niesamowitego. To nie jest po prostu, wiecie, jak to się mówi, business as usual. To jest rzecz, która przeraża. To jest rzecz, którą nie możemy nawet pojąć do końca. I taki stosunek miał do tego apostoł Paweł. I to nie jest pierwszy raz, kiedy on używa tego takiego zwrotu. Ogólnie w jego wypowiedziach ten zwrot kilka razy się powtarza. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdział, 1-4 wersety. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Są te same słowa użyte tutaj i patrzcie, jaki jest stosunek. Apostoł Paweł tak jakby niesie Ewangelię. On przekazuje Ewangelię, przekazuje to wszystko, co uczynił Bóg w Jezusie Chrystusie i on mówi, że on jest nikim. Jego słowa są nic nie warte. On się boi nawet użyć jakichś ludzkich słów, żeby, broń Boże, nie powiedzieć czegoś, co zniekształci nawet w mniejszym stopniu tego poselstwa, które jest od Boga, które jest o Jezusie Chrystusie. I pokazuje w tym wszystkim moc Bożą, pokazuje Boga, pokazuje Chrystusa. I dlatego właśnie jest jego stosunek, jego reakcja, że on ze strachem i z drżeniem mówi o tym. Takie jest jego nastawienie. Patrzcie, w Księdze Izajasza, 66 rozdział, 2 werset, czytamy takie słowa. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Całe nasze życie nie jest o nas. Całe nasze życie jest o Bogu. Nam się wydaje, że my mamy jakiekolwiek znaczenie. Nam się wydaje, że wszystko się kręci dookoła nas. Nam się wydaje, że my mamy prawo na zdanie, podoba się, nie podoba się, chcę, nie chcę, lubię, nie lubię. Wszystko w Biblii jest dookoła Boga. I to, co Bóg mówi, on mówi, że on oczekuje od nas tylko jednej rzeczy. Właśnie takiego stosunku ze strachem i z drżeniem. Kiedy człowiek jest posłuszny i kiedy człowiek ma tak poważny stosunek do jego słowa. który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Traktuję to bardzo poważnie. Pamiętam taką sytuację, że kiedyś pierwszy raz byłem we Francji, w miejscowości Chamonix. Tam jest pasmo gór Mont Blanc i to jest najwyższa góra w Europie, prawie 5 kilometrów. I mieliśmy taką długą wędrówkę przez chyba 16 godzin. I rano się obudziłem po przeciwnej stronie, to był świt, i patrzyłem tak jakby na Mont Blanc, na tą górę. I był ze mną taki Francuz, który był w tej grupie, i on mówi, że wśród tych alpinistów, którzy tam chodzą i zdobywają Mont Blanc, oni na tą górę, na szczyt mówią His Majesty. To jest jego wysokość Mont Blanc. Czyli to jest tak niesamowite, tak piękne i naprawdę ten widok był niesamowity. Po prostu mogło się patrzeć godzinami i z niczym to się nie porównuje. Ale to jest nic w porównaniu z majestatem, jaki ma Bóg i jaki ma Jezus Chrystus. I właśnie taki stosunek miał apostoł Paweł do Ewangelii Chrystusowej. Wszystko, co dotyczyło Boga i kiedy on mówił o tej Ewangelii i kiedy przekazywał Ewangelię, on właśnie robił to ze strachem i z drżeniem, z tą bojaźnią. Czyli miał tak ogromny szacunek i tak poważnie traktował te słowa. I teraz on mówi o drugiej stronie tego równania. Czyli z jednej strony on pokazuje, że jest nasza odpowiedzialność i że jest nasz wysiłek. Ale z drugiej strony on też mówi, 13 werset, albowiem Bóg to według upodobania sprawi was i chcenie i wykonanie. Czyli jest Boża rola. Bóg robi też coś. I co możemy wywnioskować z tych słów? Po pierwsze, musimy rozumieć, że ten proces jest stały. Proces uświęcenia jest stały. To nie jest tak, że to jest jedna chwila, jeden moment albo czasami wybiórczo. To jest proces od początku i do końca. Bóg to robi w nas. Słowo, które jest napisane wykonuje, jest użyte w takim czasie, które pokazuje, że to jest proces ciągły i stały. A druga rzecz to jest to, że Bóg nie jest pasywny w naszym życiu. Są takie zgrupowania filozoficzne, które przyznają, że Bóg faktycznie kiedyś istniał i musiał stworzyć wszystko, ale później albo gdzieś tam siedzi i nic nie robi, albo umarł, albo jeszcze coś. I prawda jest taka, że Bóg jest cały czas aktywny w naszym życiu. On jest aktywny w każdym momencie, w każdej drobnej rzeczy. Stale. On jest obecny stale i bierze w niej aktywny udział. I teraz to, co mówią te słowa, to jest to, że sam ten fakt, że my chcemy zrobić coś, co się podoba Bogu, to nie jest nasza zasługa. On to robi w nas. Że my mamy możliwość zrobienia tego, to nie jest nas. To jest Jego działanie w nas. Jako kontrast, bardzo fajnym fragmentem jest fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian, kiedy on tłumaczy, co się dzieje z człowiekiem, który zobaczył Bożą chwałę, ale uznał, że on nie chce uwielbiać Boga jako Boga. Jest opisany proces upadku człowieka. I pamiętacie, w tym fragmencie jest to opisane w taki sposób, że najpierw człowiek się trochę odsunął od Boga i Bóg pokazuje, dobrze, co się dzieje, jeżeli on zabiera tak jakby swoją ochronę od nas. Człowiek popada w grzech, nadal nie chce przyjść do Boga. Znowu Bóg robi jeszcze jeden krok wstecz. Człowiek popada jeszcze w gorszy grzech i tak dalej. Logika jest taka, że to, że na przykład ja nie jestem zabójcą i nie morduję ludzi, to nie jest dlatego, że ja jestem dobry i że nie stać mnie na to. stać mnie jeszcze na gorsze rzeczy. Tylko Bóg mi nie pozwala tego uczynić dzięki swojej łasce. To, że nie grzeszymy w jakiś sposób, to, że nasze życie nie jest ruiną, to, że pragniemy dobrych rzeczy, to, że chcemy czynić coś, co się Bogu podoba, to, że mamy możliwość wykonania tych rzeczy, to nie jest nasza zasługa. To jest aktywne działanie Boga w nas stale. W każdym momencie naszego życia. I teraz jest napisane, że według upodobania Bóg to robi. Nie jestem do końca pewien, że to tłumaczenie jest bardzo precyzyjne. Można to powiedzieć na dwa różne sposoby, że Bóg to robi dla swojej przyjemności. Że On dla swojej przyjemności daje nam chcenie i wykonanie. Inne tłumaczenie może mówić, że Bóg daje chcenie i wykonanie w określonym celu. W takim celu, który Jemu się podoba. Innymi słowy, Bóg ma pewien zamiar co do naszego życia. On wie, co każdy z nas powinien, albo kim każdy z nas powinien się stać w Jezusie Chrystusie. On dał nam życie, On nas usprawiedliwił, On nas przeprowadza przez ten proces uświęcenia i robi to w określonym celu. On wie, że ja kiedyś muszę się stać tym i tym. On wie, że Kasia musi się stać taką i taką. On wie, że Paweł musi w swoim życiu dojść do tego i tego. I on wie, jak to zrobić. On wie, jakie rzeczy, jakie okoliczności muszą zaistnieć w naszym życiu, żeby to było możliwe. Wie, co jest potrzebne. On wie, przez co powinniśmy przejść, czego powinniśmy się nauczyć. I każdy z nas przechodzi przez różne doświadczenia, takie, które są zaplanowane precyzyjnie przez Boga, po to, żeby On osiągnął taki cel, który Jemu się podoba. Dla Jego chwały. I dla naszego dobra. I Bóg jest zadowolony wtedy, kiedy widzi, że te rzeczy stopniowo się dzieją w nas. On jest zadowolony wtedy, kiedy widzi, że coraz więcej w nas jest Jezusa Chrystusa. Wiecie, nastąpił kiedyś ten proces, kiedy człowiek zgrzeszył i człowiek bardzo daleko oddzielił się od Boga. Tak jakby powstała przepaść pomiędzy nami a Bogiem. I Bóg musiał to równanie rozwiązać w taki sposób, że Jezus Chrystus musiał jako doskonała ofiara przyjść na ten świat, umrzeć za nas i pojednać nas z Bogiem. I teraz to, co widzimy, ten proces uświęcenia, najpierw jest ten moment pojednania, kiedy my nie jesteśmy wrogami Boga, tylko jesteśmy Jego dziećmi, ale dalej, krok po kroku, stopniowo, Bóg coraz bardziej pokazuje w nas ten charakter Jezusa Chrystusa. Coraz więcej Chrystusa jest w nas. I patrzcie, co mówi dalej apostoł Paweł, że jest ten proces uświęcenia, który Bóg przeprowadza w nas i jest pierwsze praktyczne zastosowanie, pierwszy praktyczny aspekt. Apostoł Paweł mówi, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. To jest niesamowite, że jest po pierwsze opisany ten cały proces uświęcenia, jest napisane, że człowiek powinien dokładać wszelkich starań. To jest naprawdę trudna rzecz, ale Bóg umożliwia to, tak jak już powiedzieliśmy. Ale ten pierwszy praktyczny aspekt to jest to, że człowiek powinien przestać narzekać. To jest niesamowite. Pierwsze, o czym mówi tutaj apostoł Paweł, to jest o tym, żeby człowiek przestał narzekać. Wszystko czyńcie bez szemrania i powątpiewania. Pierwsza rzecz. Wszystko. Co obejmuje słowo wszystko? Słowo wszystko obejmuje wszystko, co czynimy w domu, w kościele, w pracy, w każdym momencie naszego życia, w szkole, bardzo dobrze. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Można powiedzieć inaczej. Nie ma niczego, co by było nie objęte tym słowem wszystko. Nie ma wytłumaczenia. Tutaj miałem prawo narzekać. Nie. Jest napisane wszystko czyńcie bez szemrania i powątpiewania. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co to jest szemranie? Szemranie oznacza narzekanie albo coś takiego, kiedy człowiek w taki cichy sposób sobie pod nosem wyraża niezadowolenie. Albo myśli w taki sposób cały czas narzekający. On może tego nawet nie mówić na głos, ale cały czas jest niezadowolony. To nie pasuje, tamto nie pasuje, to źle, to nie tak, to mi się nie podoba, tamten nie tak zrobił. Cały czas on ma takie nastawienie. To jest bardziej aspekt emocjonalny. Druga rzecz, powątpiewanie, dialogismos, słowo, które oznacza prowadzenie debat. Tak jakby debatowanie, prowadzenie sporów, ciągłe kwestionowanie. To jest taki aspekt intelektualny. Czyli kiedy człowiek cały czas mówi, to w kościele mi się nie podoba, tamto się nie podoba, ci robią tak, a ten robi tak, a ten tak głosi, a tamten tak nie głosi, a to jeszcze jest coś. Cały czas człowiek czymś jest niezadowolony. W kościele, w pracy, w domu, w szkole, wszędzie. Więc to, co mówi apostoł Paweł, że ten pierwszy praktyczny aspekt naszego uświęcenia, bez którego to uświęcenie nie jest możliwe, to jest to, że człowiek powinien przestać narzekać. Człowiek powinien przestać narzekać. Dlaczego to jest tak ważne? Właśnie to szemranie najbardziej widać, najlepiej jest pokazane na przykładzie narodu izraelskiego podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej. I są różne historie, które pokazują to szemranie. Krótko powiem o trzech z nich. One są zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej. To jest cały fragment od rozdziału 15, wersetu 22 do rozdziału 17, wersetu 7. Oczywiście nie będziemy studiować tego tak głęboko, ale pierwsza sytuacja, która tam jest opisana, następuje wtedy. Wyobraźcie sobie tak. Naród izraelski wykonuje niewolniczą pracę w Egipcie przez wiele, wiele, wiele lat. I teraz Bóg mówi, dobrze, ja naprawdę chcę swój naród uratować. Patrzę na to cierpienie, nie mogę już na to patrzeć i chcę uratować swój naród. Chcę zabrać swój naród do swojej ziemi. I teraz on wykorzystuje Mojżesza. Ludzie widzą niesamowite cuda. Niesamowite rzeczy, które robi Bóg. Widzą, że to nie jest Mojżesz. Widzą, że to nie jest człowiek. Widzą, że to jest ewidentne działanie Boga i Jego mocy w tym wszystkim. Niesamowite rzeczy się dzieją. Krótko po tej sytuacji są w miejscowości Mara, to jest fragment 15 rozdział 22 do 27 wersetów, gdzie ludzie chodząc po pustyni przez kilka dni są spragnieni i mówią, że nie mamy co pić. I teraz zapomnieli o tym wszystkim, co zrobił Bóg, zapomnieli w jaki sposób, w jaki cudowny sposób wyprowadził ich z Egiptu i zaczynają narzekać. Wszystko im nie pasuje. Dobrze. Bóg cierpliwie wysłuchuje tego wszystkiego i pokazuje, że On nie zapomniał o nich, że On cały czas się troszczy. On wie, jakie oni mają potrzeby i On jest tym, który zabezpiecza to wszystko. Więc daje im wodę do picia. Dobrze. Kolejna sytuacja z manną. Ludzie nie mają co jeść. I znowu zaczynają narzekać i zaczynają sobie przypominać, jak to było fajnie, kiedy oni byli niewolnikami, ale przynajmniej mieli co jeść. A tutaj Mojżesz po prostu chce ich zagłodzić na śmierć. Dobrze, Bóg kolejny raz pokazuje cierpliwość. Jest cierpliwy w stosunku do nich i daje im co jeść. ale Bóg robi to w taki sposób, który pokazuje naszą zależność od Niego. On chce pokazać, że On się troszczy o nas każdego dnia, w każdej chwili. On wie, jakie mamy potrzeby, wie, co jest nam potrzebne na dany moment naszego życia. Nie daje nam mniej, nie daje nam więcej, daje nam równo tyle, ile jest potrzebne na teraz. Po co więcej? Jeżeli będzie potrzebne dalej, Bóg da dalej, ale wie, jaka jest dana potrzeba i On ją zabezpiecza. Więc On daje mannę, która jest tą odpowiedzią na jedzenie, ale też mówi, słuchajcie, sytuacja jest taka, że powinniście wziąć sobie tylko tyle na jeden dzień, dlatego że jutro dam znowu i pojutrze dam znowu. Ale niektórzy nie posłuchali i chcieli wziąć sobie na zapas. I są tutaj bardzo ciekawe słowa. W 28 wersecie i rzekł Pan do Mojżesza, jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw. Ten werset jest bardzo ważny, dlatego że to są takie same słowa, podobne słowa, które powiedział Bóg w stosunku do Faraona w 10 rozdziale 3 wersecie. Kiedy on mówił dokładnie to samo, jak długo on będzie stawiał opór, aż się ukorzy przed Bogiem. Czyli to, co mówi Bóg, że zachowanie narodu izraelskiego w tej sytuacji jest dokładnie takie same, jak było zachowanie Faraona w tamtej sytuacji, który pokazywał pychę, który nie chciał przyznać wyższość Boga i który nie chciał ukorzyć się przed Nim. Więc to, co kierowało ich, co było w ich sercu, to jest właśnie brak tej pokory, narzekanie. No i tych sytuacji było więcej. Ze względu na czas nie będę mówił szczegółowo o tym wszystkim, ale rozumiecie, co mówi nam Biblia na ten temat. Po co to wszystko jest? Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego apostoł Paweł mówi, że człowiek, który wzrasta duchowo, pierwsze, co powinien zrobić, przestać narzekać? Dlatego, co jest napisane w 5 Księdze Mojżeszowej, 8 rozdział, 2 werset. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadzi Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przekazań, czy nie. To jest niesamowite. Nam się wydaje, że to, co nas spotyka teraz, jest ważne. Nasza choroba na dany moment, to, że straciliśmy pracę, albo dostaliśmy pracę nie taką, jak chcemy, albo na przykład, że pastorem jest taki człowiek, a nie taki, jakiego sobie żeśmy wymarzyli, że budynek jest taki, a nie jakiś inny, że mąż jest taki, a nie jakiś inny, że żona jest taka, a nie jakaś inna i milion rzeczy. To jest poważny grzech, narzekanie. Dlatego, że to jest grzech przeciwko Bożej suwerenności. On przeprowadza nas przez ten proces uświęcenia. Nasze życie to nie jest historia o nas. Nasze życie to jest historia o Nim. On w tym życiu powinien być uwielbiony. Nieważne są okoliczności. Nieważne jest, co się dzieje. Ważna jest nasza reakcja. A reakcja jest jedna. Z bojaźnią i z drżeniem sprawować swoje zbawienie. Czyli reagować na wszystkie okoliczności, które Bóg posyła. Człowiek nie ma prawa do narzekania. To jest straszny grzech. I wiecie, ciekawe jest to, jest taka książka, która się nazywa Respectable Sins po angielsku, czyli tolerowane grzechy. W kościele często więcej uwagi się zwraca na to, jakiej długości jest sukienka u danej siostry. Ale o takich rzeczach jak narzekanie niewiele się mówi. Co jest o wiele gorszym problemem, który ma o wiele gorsze konsekwencje niż długość sukienki. I dlatego o tym mówi apostoł Paweł, że to jest bardzo poważne. Dlatego, że tutaj pokazujemy bunt w stosunku do Boga. Nie zgadzamy się z Jego suwerenną wolą. Nie zgadzamy się z Jego planem na nasze życie. Mówimy Mu, nie, ja wiem lepiej. Wiem lepiej. Kościół powinien być pozbawiony narzekania. My jako ludzie wierzący nie mamy prawa narzekać. I teraz szczerze, spójrzcie na siebie, każdy na swoje serce. Zwróćcie uwagę na dyskusje, które są toczone w dużych, małych grupach. Jak dużo w tym jest narzekania. Często problem jest taki, ja mam wrażenie, że jeżeli ludzie nie ponarzekają, to nie mają o czym mówić. Jeżeli każdy postawi sobie za cel, nie będę narzekał od teraz, to będzie milczenie, cisza, nikt się nie odezwie. Ale to się stało takim tolerowalnym grzechem, o którym nikt nic nie mówi. Jest okej. I ludzie są bardzo sprytni. Nikt nie przyzna, że ja narzekam. Powiadam swoje zdanie na ten temat. Mam swoją opinię na ten temat. Wydaje mi się, żeby było lepiej tak. Wiecie, jaki jest największy problem z tym? Apostoł Paweł dalej mówi, po co? Po co człowiek ma przestać narzekać? Dlaczego? Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Problem jest taki, że człowiek, który narzeka, nie może być wykorzystany przez Boga do tego, żeby jego światło świeciło w jego życiu. Boże światło świeciło w życiu tej osoby. Taki człowiek nie może być wykorzystany przez Boga jako świadectwo o nim. Dlatego, że on ma problem duchowy z Bogiem. On się nie zgadza na Bożą suwerenność. On się nie zgadza na Bożą wolę. On nie wierzy temu, że Bóg chce lepiej. Nie wierzy w Bożą miłość. Nie wierzy w Bożą troskę. Się zachowuje tak samo jak naród izraelski, który szedł przez pustynię. Słowo nienagannymi tutaj oznacza coś, co jest pozbawione skazy i winy. I to nie oznacza, że człowiek może nagle się stać idealnym, tak jak Jezus Chrystus. Mówiliśmy o tym, to nie jest możliwe. Dopiero kiedy nastąpi ten trzeci etap, kiedy będziemy pozbawieni tego grzesznego ciała, wtedy tak, nie będzie grzechu w naszym życiu. Ale człowiek może żyć tak, że on jest dobrym świadectwem. Kiedy naprawi ten aspekt swojego życia, przestanie narzekać, przestanie szemrać, przestanie powątpiewać cały czas i kiedy uzna suwerenność Boga w każdym najmniejszym aspekcie swojego życia. We wszystkim. I teraz na sam koniec. Jakie są praktyczne wnioski? Jakie jest zastosowanie praktyczne tego fragmentu? Wypisałem sobie takie trzy, które są dla mnie bardzo ważne i uważam, że ten fragment o tym mówi. Pierwsze, uświęcenie, napisałem to dla siebie, prowadzenie pobożnego życia, wymaga ogromnego wysiłku. Apostoł Paweł mówi w pewnym fragmencie o walce z grzechem aż do krwi. Rozumiecie, jaki to jest wysiłek? Mówi o walce z grzechem aż do krwi. W drugim miejscu apostoł Paweł mówi o tym, żeby człowiek wierzący był poświęcony Chrystusowi i sprawom duchowym z takim samym wysiłkiem i z takim samym zaangażowaniem, jak to robią ci, którzy walczą o jakiś medal w olimpiadzie albo zawodach sportowych. I to jest nieludzki wysiłek. Tym bardziej powinien czynić człowiek wierzący, dlatego że nagroda, którą dostaje, jest wieczna. Drugi praktyczny wniosek to jest to, że powinniśmy traktować Boga i Jego Słowo bardzo poważnie, z bojaźnią i z drżeniem. To nie jest To nie jest coś, co jest powszechne. Tak samo jak apostoł Paweł, wszystko, co miało styczność z Chrystusem i z Bogiem, on o tym mówił z drżeniem i z bojaźnią. To go przerażało w pozytywnym sensie. Był tym zauroczony, on widział majestat tego wszystkiego, wagę tego wszystkiego. I prawda jest też taka, że często w naszej kulturze dla wielu chrześcijan Bóg, Chrystus to jest taki kumpel. Nie jest kumpel. To jest święty Bóg. Jest też napisane, że człowiek nie może zobaczyć Boga. Bo gdyby tylko człowiek zobaczył Boga, musiałby natychmiast zginąć. Bóg jest straszny. Jest święty. Ale On jest miłującym Ojcem. I te wszystkie rzeczy się łączą w Nim. I trzecia rzecz to jest to, że światło Chrystusa nie może świecić w życiu człowieka, który szemra, narzeka i zawsze wszystko kwestionuje. Taki człowiek nie może być dobrym świadectwem o Jezusie Chrystusie. Taki człowiek nie jest dobrym świadectwem o Bogu, nie jest dobrym chrześcijaninem. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 18 werset, apostoł Paweł mówi takie słowa. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Amen.